Ślady Pegaza.
Proszę Państwa, w Śladach Pegaza dzisiaj pochylamy się nad publikacją, która ma swoje drugie wydanie, ale jednocześnie towarzyszy jej dodatkowa publikacja i myślę sobie, że te dwie książki stanowią wspaniałe dopełnienie. Przedstawiam Państwu autorkę tych publikacji, pani Małgorzata Wołoszyn, historyczka, muzealniczka, kustosz w Muzeum w Przeworsku. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie.
Ta pierwsza książka, o której wspomniałem, to Dzienniczek Basi Rosenberg. Być może niektórzy słuchacze wiedzą, że kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, ukazało się pierwsze wydanie Dzienniczka. Teraz wydanie kolejne, któremu towarzyszy książka Świat Basi Rosenberg. Jeżeli pani pozwoli, zacznijmy od samego Dzienniczka, bo to
oczywiście
jest w ogóle absolutnie unikatowa rzecz. Pamiętnik nastolatki z Przeworska, Żydówki, która w okresie międzywojennym po prostu zapisywała swoje przemyślenia, obserwacje, to co jakoś ją przejmowało, przelewała na karty. Niezwykła zupełnie historia i dzienniczka, ale samej Basi Rosenberg. Od tego zacznijmy.
Rzeczywiście, Basia była przeworszczanką. Urodziła się 5 sierpnia 1923 roku w Przeworsku. Była najmłodszym dzieckiem rodziny Rosenbergów. Jej matka Feiga mieszkała w Przeworsku, a ojciec Hersch pochodził z Niebylca. Ożenił się z Basi matką w 1911 roku i od tego momentu rozpoczyna się życie rodziny Rosenbergów w Przeworsku. Hersch jest bogatym kupcem. Posiada również sklep z towarami kolonialnymi, gdzie podstawą chyba wszystkich towarów, którymi handluje, jest cukier kupowany w przeworskiej cukrowni.
Można by powiedzieć, że prowadził hurtownię cukru.
Tak, dokładnie tak. Prowadził hurtownię cukru. Z dzienniczka dowiadujemy się, że na początku wojny Basia zapisze, że mamy kupione 40 ton cukru. I co z tym zrobimy? Dzisiaj myślę, że dla większości te 40... To jest właśnie ilość niewyobrażalna, ale takimi właśnie ilościami handlował Hersch. Była to rodzina wielodzietna, najstarsza córka Rosenbergów to Lea, która na kartach dzienniczka nosi imię Łajka, tak ją nazywa Basia. Kolejne dzieci Rosenbergów to Józef, nazywany przez Basię Josłem, Lazar zwany Luzerem i Basia. Ale Rosenbergowie mieli jeszcze jedno dziecko urodzone w 1918 roku, Wolfa, który jako 5-tygodniowe niemowlę zmarł. Basia była ostatnim dzieckiem i co ciekawe, dzienniczek pokazuje nam, że Basia nie pisze o swojej mamie. Przez wiele lat przy tym pierwszym wydaniu nie wiedzieliśmy, dlaczego Basia nie pisze o mamie.
No dzisiaj już wiemy, że zmarła w wieku 48 lat,
tak,
zostawiając małe dzieci.
I opiekunką Basi zostaje najstarsza siostra, bo ojciec ciągle w interesach gdzieś wyjeżdża. Basia jako taka niezwykle zdolna uczennica, pisząc pamiętnik, napisze w swoim dzienniczku tylko raz o mamie. Mniej więcej brzmi tak, że pamiętam dokładnie, jak mamusia zaprowadziła mnie do szkoły podstawowej, a ja nie umiałam ani jednego słowa po polsku.
Ale ciekawe jest też to, że ta najstarsza siostra, opiekunka, wcale nie ma najlepszych chyba relacji z Basią. Tutaj kilka razy pojawiają się takie sugestie. Nie podobało się to, co powiedziałam Łajce. Z jakiegoś powodu się na mnie gniewa, prawda? Takie dziecięce określenia, ale bardzo jednoznaczne.
Łajka była starsza 11 lat od Basi. I wiemy z zapisków Basi, że zaręczyła się z Jakubem, który pochodził z Jasła i myślę, że wszystkie działania były skierowane już na to, by przygotować Łajkę do ślubu. Nawet Basia zapisze, że niezbyt Łajka się nią dobrze opiekuje, bo nie ma ubrań, bo z pewnych sukienek już wyrosła. Ja myślę, że tutaj najważniejszą osobą w tamtym momencie była Łajka, żeby dobrze wyszła za mąż i założyła swoją rodzinę. A Basia traktowała pewnie Łajkę jak mamę, a Łajka jak córkę, którą tak trzeba było może czasem skarcić.
Więc... I strofować. Jeżeli pani pozwoli, fragment dzienniczka, 20 dzień czerwca 1938 roku. Przyjechałam dopiero z Łańcuta. Szkoła nasza zrobiła tam wycieczkę, aby zwiedzić dobra hrabiego Alfreda Potockiego. Jechałam bez pozwolenia Łajki i tatusia. Tak mi się smutno zrobiło, że Łajka mi nie pozwoliła. Nie rozumiem w ogóle tej dziewczyny. Przecież ona też kiedyś chyba lubiła jeździć na wycieczki. To chyba najlepiej pokazuje.
Tak, to taki mocny akcent. Basia jest 15-latką, jest w okresie, tak jak i wszystkie pewnie nastolatki na świecie, w okresie buntu przeciwko tej władzy siostrzanej w tym wypadku.
No nic się nie zmienia, jak się okazuje.
Jak się okazuje, nic się nie zmienia, tak.
Jednocześnie zafascynowana jest światem. Ta wycieczka do Łańcuta, do Parku Potockich zrobiła na niej olbrzymie wrażenie. Jeszcze jeden fragment. Szliśmy dalej szeroką ścieżką wysypaną żwirem. Znowu napotkałyśmy staw, większy niż poprzedni, i na nim pływające dwa śnieżno-białe łabędzie, Kuba i Szybowiec, były piękne, pływały cudownie po stawie, nastraszając białe pióra i wyciągając długie, śliczne, kształtne szyje. No, z jakimś talentem literackim to jest napisane.
Na pewno. Ja też opracowując te jej zapiski, zastanawiałam się, czy ona miała jakiś pierwowzór literacki. Mhm. Czy coś ją zainspirowało, zafascynowało. Być może lektura jej ulubionych książek, które wymienia w tekście dzienniczka, może dałaby odpowiedź na to pytanie. Ona fascynowała się taką literaturą podróżniczą, westernami, fascynowały ją dalekie kraje, Indie. Czasami koleżanki ją krytykowały, że czyta jakąś taką mało wartościową literaturę, ale ona, ja mam wrażenie, że wszystko czytała to, co, do czego miała dostęp, co wpadło jej w ręce.
Z drugiej strony była pilną uczennicą. Tu na łamach dzienniczka chwali się ocenami. I tak zapisuje 21 czerwca 1938 roku. Chcę tylko zapisać, jakie świadectwo miałam. Otóż wcale niezłe. Z religii polskiego, towaroznawstwa, stenografii i maszyn bardzo dobry. A z niemieckiego, księgowości i arytmetyki dobry. Więc już są wakacje. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wakacje to rzecz miła. Wyśmienita rzecz.
Basia, jak już wspomniałam, idąc do pierwszej klasy szkoły powszechnej, nie znała ani jednego słowa po polsku. Wychowała się wśród swoich żydowskich sąsiadów, gdzie głównym językiem to był język hebrajski i jidysz. I to pokazuje o jej wielkim talencie, bo ona kończąc szkołę podstawową, zakończy ją z najlepszym wynikiem, ukończy ją jako świetna uczennica.
Talentowana dziewczyna.
Jej wychowawczyni Władysława Galówna będzie ubolewała w tamtym czasie nad tym, że taka zdolna dziewczyna nie pójdzie się kształcić do gimnazjum, ponieważ ojciec wybrał dla niej dokształcającą szkołę zawodową o kierunku handlowym, po prostu widział w niej swojego następcę, swoją następczynię.
Ktoś być może musiał, taki był plan. Że
ktoś
przejmie.
Musiał sklep prowadzić, zresztą ona w każde wakacje na praktykach pracowała w sklepie ojca i wprawiała się już do tej nowej pracy po wakacjach.
Mówimy o obserwacjach zapisanych w dzienniczku, powiedziałbym takich codziennych, zwyczajnych. Nastolatka miała prawo absolutnie do takich obserwacji, ale proszę bardzo, oto 5 października 1938 roku. Jutro jest głosowanie na posłów do Sejmu. Jeszcze w tamtym miesiącu prezydent Rzeczpospolitej rozwiązał parlament i jutro, 6 listopada, będą wybory do Sejmu. W tamtą niedzielę był w naszym mieście zjazd członków Obozu Zjednoczenia Narodowego. Na rynku było przemówienie. Pierwszy raz w życiu widziałam zastosowanie megafonu roznoszącego głos i stację radiową nadawczą, bo te przemówienia były transmitowane na całą Polskę.
Ciekawość świata przybijała w każdym zapisie.
O polityce. Nastolatka?
I co jest niezwykłe, że przygotowując ten dzienniczek, przeglądając muzealne fotografie archiwalne, natknęłam się na to wydarzenie, które ona
widziała.
Na tę
sytuację?
Na tę sytuację. Na fotografii przedstawiony jest poseł z Przeworska, Jan Pieniążek, który przemawia do tegoż megafonu. Widać w tle te megafony, widać wieżę ratuszową, także nie ma wątpliwości, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na pewno w Przeworsku. I patrzymy tak naprawdę tak samo, jak patrzyła Basia, widzimy to, co widziała ona i to jest niezwykłe, że sam dzienniczek daje nam ogromną wiedzę, ale jeszcze te dodatkowe źródła w postaci fotografii, w postaci innych zapisków dopełniają całość tamtych wydarzeń.
Zupełnie inny klimat mają zapiski, które pojawiają się w roku 1939. Dziennik jest właściwie takim raportem zagłady miasta, zagłady Żydów, zagłady rodziny Basi. Zapis z 18 września 1939 roku. Niepodobna opisać, co dzieje się w mieście. Nie ma chyba ani jednego sklepu, który by nie był zrabowany. Wczoraj wieczorem widzieliśmy z ganku, jak otworzono sklep Adolfa i rabowano, a my nic nie mogliśmy zrobić. Wojsko ciągle przychodzi do nas, każe otwierać sklep i bierze wszystko. Już prawie nic nie mamy towaru. Poza tym bierze się do roboty Żydów i dziewczęta także. Łajka musiała wczoraj iść. No i tych zapisków jest coraz więcej, są coraz bardziej dramatyczne. I ostatni wpis. W Przemyślu podobno dzieją się rzeczy okropne. Strzelają do Żydów bez pardonu. Wielu wywożą za san, nie dając im nic na drogę. W Jarosławiu muszą wszyscy posiadane srebro oddawać do magistratu. Tam jest o wiele gorzej niż u nas. Chciałabym teraz wyjechać do Ameryki. Koniec. Słowem koniec kończy dzienniczek.
Tak, te ostatnie słowa są bardzo dramatyczne. Jeśli uważny czytelnik się im przyjrzy, to zauważy, że to słowo koniec napisane jest nieco innym atramentem. Te słowa ostatniego zdania zapisane są już na samym końcu, pod linią zeszytu, w sposób, jaki wcześniej nigdy nie pisała. Być może chciała ten dzienniczek rzeczywiście zakończyć w obliczu tego, co działo się dookoła niej, ta pożoga wojny, ten tragizm jej i jej żydowskich sąsiadów.
No tu jest ważne pytanie. Co stało się z rodziną Basi? Wiemy, że Żydzi z Przeworska zostali wypędzeni. Tak. Wielu z nich nie przeżyło, zostali zamordowani, trafili do obozów. Czy rodzina Basi miała szansę na przeżycie? Co my w ogóle wiemy o tych losach?
Przez wiele dziesięcioleci uważano, że Basia przeżyła. Że Basia przeżyła Holokaust, przeżyła ten okres wojny. I wszyscy mieliśmy, ja też miałam taką nadzieję, kiedy przygotowywałam się do tej drugiej edycji dzienniczka. W pierwszej edycji nie udało się odnaleźć dokumentów, które moim zdaniem były kluczowe przy drugiej edycji. To są dokumenty ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu, akta sądowe, które pokazują, że niestety ani Basia, ani jej najbliższa rodzina nie przeżyły wojny. Wiemy tylko, że brat Basi, Luzer, ukrywał się. Być może nie był on wśród tej grupy prawie 1800 Żydów, którzy zostali wypędzeni 26 września 1939 roku z Przeworska za San w stronę Sieniawy i Jarosławia. On się ukrywał do 1942 roku, gdzie został schwytany, doprowadzony na dziedziniec ratusza przeworskiego i tam rozstrzelany z innymi kilkunastoma osobami. To było miejsce, gdzie życie traciło wielu innych Żydów i nie tylko w czasie okupacji hitlerowskiej. Nie wiemy, w którym miejscu rodzina przekroczyła San, czy w ogóle przekroczyła ten San. To ciągle pozostaje dla nas zagadką.
Ale tu udało się pani dotrzeć rzeczywiście do dokumentów, które mogą bardzo wyraźnie już przybliżyć nas do jakiejś prawdy. To jest też efekt, powiedziałbym, uporczywego i skrupulatnego badania losów Basi.
Nie ukrywam, że ciągle miałam w głowie, bo znałam dokładnie, rękopis jest w zbiorach naszego muzeum. Miałam to źródło w ręku. Miałam w ręku pierwszą edycję i ciągle się zastanawiałam, czy może czegoś nie pominięto. W 1997 roku, bo wtedy pierwszy raz dzienniczek opublikowano, nie było takich możliwości, jakie mamy dzisiaj, penetrowania zbiorów archiwalnych online.
Wiele jest digitalizowanych, wiele sięgnąć można bardzo łatwo.
Więc pomyślałam sobie, że jeśli będziemy wydawać drugą edycję, to muszę przejrzeć wszystko, co tylko możliwe, sprawdzić wszelkie tropy, żeby mieć pewność. Ja nie ukrywam, że różne głosy słyszałam, że Basia przyjeżdżała do Przeworska. Jedna pani opowiadała mi, że pracując w Izraelu spotkała Basię, że Basia jej opowiadała o swoich losach. To wszystko było dla mnie zagadkowe. Trzeba było to sprawdzić.
Gdzie pani szukała? Jak pani trafiała na te ślady?
Różnie. Wiele rzeczy mamy w archiwum w Muzeum w Przeworsku, ale taką kopalnią informacji jest Archiwum Państwowe w Przemyślu i akta Józefa Bębenka, akta miasta Przeworska i te właśnie dokumenty sądowe, które właściwie ja już nie miałam nadziei, że cokolwiek znajdę i podczas takiej ostatniej wizyty, gdzie już powiedziałam koniec, już nie mogę dalej brnąć w to wedle słów, że lepsze jest wrogiem dobrego, że muszę kiedyś powiedzieć stop, muszę zakończyć, żeby ta publikacja mogła się wreszcie ukazać. Natrafiłam właśnie na te akta sądowe związane ze spadkobiercą Rosenbergów. Tym spadkobiercą był Berlin Dampf, krewny. Żona Berlina i matka Basi były siostrami, on był ich spadkobiercą i on złożył też świadectwo w Yad Vashem, że rodzina Rosenbergów zginęła w czasie II wojny światowej. Basia zginęła z siostrą 17 marca 1944 roku. Brat, o którym wspominałam, zginął w 1942 roku, a drugi brat Józef i ojciec Basi zginęli w 1943 roku. Te daty pokazują, że rodzina była rozdzielona. Dziewczyny trzymały się razem i razem zginęły. Smutna historia, ale możemy postawić kropkę.
Wiemy, że dzienniczek, który państwo wydaliście, jest jakby jedną częścią zapisków Basi Rosenberg. Był też dzienniczek, który obejmuje lata wcześniejsze. To jest niezwykle ciekawe. No i myślę, rzecz podstawowa, jak udało się w ogóle ten dziennik odnaleźć? To były osobiste zapiski, pewnie gdzieś leżały w szufladzie, gdy Basia i jej rodzina uciekali z Przeworska, nikt nie myślał o dzienniczku, więc jak on trafił do państwa?
Przez wiele, wiele lat uważano, że ten dzienniczek został znaleziony w przypadkowym miejscu, a właśnie ta pogłębiona kwerenda pokazała, że to nie było przypadkowe miejsce, ponieważ w 1958 roku zaczęto porządkować Przeworsk, który po wojnie nie przedstawiał się najlepiej, jak pewnie wiele innych miasteczek tego typu, i zaczęto porządkować rynek, jego północną pierzeję. Przy tej północnej pierzei został po wojnie dom, kamienica w całkiem dobrym stanie. Został dlatego, że tam w czasie wojny mieszkał burmistrz okupacyjny Teodor Gralik. Obok tego domu rozpoczęła się budowa i podczas kopania fundamentów natrafiono na ten zeszyt. Ja przeglądając zdjęcia, studiując dokumenty, patrzę, a przecież ta kamienica, gdzie mieszkał Teodor Gralik, to jest kamienica Rosenbergów, która wybudowana została przez Hersza w 1936 roku, gdzie jesienią rodzina zamieszkała, gdzie otworzono przestronny sklep, gdzie wynajmowano przestrzeń również dla lokatorów. I już wiemy, że to nie było przypadkowe miejsce. Robotnicy przekazali ten dzienniczek Józefowi Bębenkowi, regionaliście, przedwojennemu sekretarzowi miasta Przeworska, który w tym roku zakładał Muzeum Regionalne w 1958 roku.
Wszystko dobrze się poukładało, dobrze się spotkało.
I to właśnie Józef Bębenek wprowadził do obiegu naukowego dzienniczek Basi, kiedy sam wydawał książkę zatytułowaną Martyrologia mieszkańców Przeworska w czasie II wojny światowej. I tam przywołał słowa Basi opisujące te wojenne historie. Ja też przygotowując tą reedycję starałam się w tej części dzienniczka uzupełnić go, nie tylko sam tekst, żeby się nam dobrze czytało, ale są także strony.
Mnóstwo przepisów, mnóstwo ważnych informacji, do których pani odnosi. Pozwala nam to lepiej zorientować się w ogóle w rzeczywistości. Jeszcze chcę zapytać o tę pierwszą część dziennika, bo jego nie udało się odnaleźć.
Nie, jego nie udało się odnaleźć. W ogóle o nim wiemy tylko z zapisków Basi, że taki dziennik był prowadzony od lipca 1937 roku do połowy maja 1938 roku. Zeszyt, który się zachował, to ta druga część. No, znalezienie tego pierwszego zeszytu byłoby sensacją. Ale ja jako badacz, jako historyk, muzealnik ciągle wierzę, że jeszcze wiele przed nami do odkrycia, bo w pewnym sensie mi ciąży, do czego nie dotarłam, czego nie znalazłam, to wizerunek Basi.
No właśnie, nie wiemy, jak Basia wyglądała.
Nie wiemy, jak Basia wyglądała, ale ja mam nadzieję, że patrząc na zdjęcia zbiorowe, bo takie zdjęcia mamy ze szkoły żeńskiej, że ona tam jest. Ona jeszcze czeka, żeby odkryć, że to jest właśnie ona. Ja ciągle mam nadzieję, że jako taki właśnie badacz historii regionalnej jeszcze gdzieś na mnie czekają te odpowiedzi.
Mówimy o dzienniczku Basi Rosenberg, podkreślając jego wagę. Myślę sobie, że dla badaczy historii, dla detektywów historii, to bezcenny zupełnie dokument. Na podstawie często jednozdaniowych komunikatów, sugestii, można zbudować cały obraz świata, w którym żyła nasza bohaterka. Możemy w jakiś sposób odtworzyć ten świat.
Zgadza się, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach bardzo doceniamy tak zwane ego-dokumenty. I dzienniczek Basi Rosenberg jest tym dokumentem osobistym, ego-dokumentem. Osobiste zapiski, listy, korespondencja, pamiętniki, wspomnienia, które przez wiele, wiele lat nie były przez badaczy i historyków traktowane
poważnie.
Dopiero taki holenderski historyk żydowskiego pochodzenia, Jacques Presser.
To chyba lata 50.
W latach 50. położył nacisk właśnie na te dokumenty osobiste, gdzie ten narrator wypowiada się w pierwszej osobie. Ja piszę pamiętnik, piszę list. I on naciskał na to, żeby te ego dokumenty traktować z pełną powagą, bo one niosą ogromny ładunek, nie tylko emocjonalny, ale też naukowy.
I faktograficzny, ma pani rację, oczywiście.
I my dzisiaj w XXI wieku właśnie pochylamy się już nie tyle nad tą historią polityczną, o której bardzo dużo wiemy, tylko nad tą historią codzienności, nad tą historią życia, które prowadzili zwykli ludzie. Takim zwykłym człowiekiem była Basia w Przeworsku na przełomie tych trudnych czasów. Basia ostatni zapisek przedwojenny popełni 27 sierpnia 1939 roku, jakby nieświadoma do końca tego, co się wydarzy, bo napisze, robię teraz niebieską sukienkę na szydełku z włóczki. I druga część, która towarzyszy dzienniczkowi, taki swego rodzaju przewodnik po świecie Basi, Te słowa były dla mnie mottem, były takim symbolem utraconego świata, utraconej codzienności, utraconej młodości, której Basi nie dane było doświadczyć, przeżyć.
Powiedziałem Państwu, że drugiej edycji dzienniczka Basi Rosenberg towarzyszy książka Świat Basi Rosenberg. I to jest właściwie przewodnik po świecie bohaterki dzienniczka. Postarała się pani zdokumentować miejsca, fakty, ludzi. Tu jest pełen komplet tego świata, w którym bohaterka dzienniczka żyła.
Tak, widzimy sklep Rosenbergów w niedalekim sąsiedztwie synagogi.
To jest łatwe do ustalenia stosunkowo.
Tak, widzimy synagogę. Widzimy ratusz. Do ratusza Basia zacznie uczęszczać, bo właśnie tam znajdowały się klasy szkoły żeńskiej, bo szkoła żeńska nie miała w tym czasie jeszcze swojej siedziby. Widzimy sąd grodzki, który się buduje, widzimy nową szkołę, szkołę żeńską, do której Basia pójdzie, widzimy aptekę Świtalskich, gdzie Basia uczy się w szkole handlowej, tam też jest najlepszą uczennicą. Widzimy ulicę Szkolną, gdzie Basia chodzi do biblioteki i pożycza swoje ulubione książki. Trzeba pamiętać, że przy ulicy Szkolnej w Przeworsku znajdowała się biblioteka żydowska, ale tam znajdował się również nie tylko księgozbiór żydowski, ale także księgozbiór polski. Basia często z niego korzystała. Widzimy Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, bardzo aktywnie działające do 1939 roku, gdzie Basia idzie pooglądać przez dziurę w płocie potańcówki, bo sama jest jeszcze za młoda, żeby osobiście te tańce uskuteczniać. Widzimy jej cały świat. Wydawało mi się, że taki dodatek do dzienniczka jest niezbędny, żeby każdy czytelnik popatrzył na Przeworsk oczami Basi.
Ba, możemy spacerować z tą książką po Przeworsku i poznawać nie tylko miejsca, które Basia mogła znać, mogła widzieć, ale w ogóle możemy poznawać przeszłość Przeworska, międzywojenną, w której społeczność żydowska była ważną częścią, elitarną częścią.
Rzeczywiście, społeczność żydowska to 1/3 wszystkich mieszkańców przed wybuchem II wojny światowej. Wielu Żydów zajmowało właśnie ważne miejsce w Radzie Miasta Przeworska do wybuchu II wojny światowej. Mieli decydujący głos w wielu, wielu sprawach. I też z tego dzienniczka możemy zaobserwować miasto, jakiego dzisiaj już nie ma.
Tak.
Nie ma synagogi, nie ma takiej cukrowni, gdzie tato Basi zamawiał te tony cukru, nie ma już takiego dworca kolejowego. Zresztą to, co pan powiedział, że możemy zwiedzać Przeworsk, nie tylko możemy, my go zwiedzamy śladami Basi Rosenberg. Można się umówić. Ja wiem, że jeszcze trwają wakacje, jest ten letni czas, ale zapraszamy wszystkich nauczycieli, uczniów, wszystkich pedagogów, wszystkich chętnych, którzy chcą przejść taką trasą po Przeworsku.
Wie pani, ja myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł, jak uczyć historii. Byśmy poczuli czas miniony, jednocześnie zobaczyli, jak wiele nas z tym czasem minionym łączy, wiąże.
Ja prowadzę takie zajęcia dla najmłodszych o II wojnie światowej zatytułowane Mówić prosto o rzeczach trudnych, bo przecież to są bardzo trudne sprawy. I przychodzą na te zajęcia nawet dzieciaki z drugiej klasy szkoły podstawowej, trzeciej. I wiem, że taką lekturą dla tych najmłodszych jest książka Joanny Papuzińskiej, Asiunia.
Tak.
Ona opisuje też te swoje doświadczenia wojenne i wiele dzieci opowiada mi, że losy Basi, trochę starsze dziewczyny, pokrywają się z losami tej naszej pisarki. I to jest niesamowite, że dzieci, czytając te wspomnienia Basi, łatwiej ten temat chłoną.
No, utożsamiamy się
tak,
po prostu z takim bohaterem,
ze zrozumieniem,
z taką osobą.
Tak. Ze zrozumieniem do tych trudnych momentów się odnoszą, także takie zajęcia się odbywają. Ja wszystkich serdecznie zapraszam i czekam we wrześniu.
To jeszcze zwrócę uwagę, że Świat Basi Rosenberg, ten suplement do dzienniczka, to także nienachalna edukacja w ogóle o kulturze żydowskiej. Jeżeli otworzymy książkę na rozdziale Sąsiedzi albo Synagoga, to tutaj symbole żydowskie, znaki żydowskie, język, wszystko, co wiąże się z religią, zostaje wytłumaczone i, mówiąc krótko, jest łatwo przyswajalne.
Tak, to jest świetny przewodnik edukacyjny dla każdego. Chcieliśmy, żeby to wydanie było atrakcyjne dla młodego odbiorcy. Za tą szatę graficzną odpowiada pani Jaga Mączka z Krakowa, z którą świetnie mi się pracowało, która od razu zrozumiała moje intencje i świetnie przygotowała i sam dzienniczek Basi, jak również tą drugą książeczkę, ten przewodnik Świat Basi Rosenberg.
Ale dotarłyście, panie, do znakomitych fotografii, do świetnych zdjęć. To jest dokumentacja, już nie mówię, że przejmująca, ale bardzo rzetelna.
Myślę, że to jest zadanie każdego historyka, każdego historyka, który chce mówić o swojej miejscowości, o swoim regionie, od szczegółu do ogółu. Jeśli my poznamy tę historię miejsca, w którym mieszkamy, w którym żyjemy, łatwiej będzie nam zrozumieć tą historię i Polski, historię powszechną.
Jeżeli pani pozwoli, to zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ostatni rozdział Świata Basi Rosenberg poświęcony jest Przeworskowi powojennemu. I tutaj też powiedziałbym bolesne fakty z rzeczywistości tamtych lat. Mianowicie w Przeworsku zbudowano na żydowskim cmentarzu dworzec autobusowy. Nie uczczono tych miejsc. Wiele znaków życia, funkcjonowania, także tego religijnego społeczności żydowskiej zostało zapomnianych, a czasami po prostu brutalnie zniszczonych.
No niestety, taka jest rzeczywistość. Tutaj taką wyjątkową postacią powojenną jest Jan Sasak. Kolejarz, który trafił do Przeworska w czasie II wojny światowej, widział ten tragizm ludności żydowskiej, pracując na kolei, widział wagony z Żydami wywożonymi do obozów koncentracyjnych i on sobie obiecał, że po wojnie musi w jakiś sposób uczcić tą społeczność i wyrył kamień, zawiózł go na ten cmentarz żydowski. Kamień stoi do dziś. Jana Sasaka wspomina w swoich opowiadaniach Hanna Kral, w opowiadaniach Taniec na cudzym weselu.
Cytuje pani zresztą.
Przywołuje jego, tego człowieka, który ten kamień przywiózł, postawił i wrócił do domu.
Proszę państwa, polecamy dzienniczek Basi Rosenberg, drugie wydanie, poprawione, uzupełnione, z mnóstwem przypisów, więc ten świat, myślę, bardziej zrozumiały i czytelny dla państwa, ale też proszę sięgnąć po książkę drugą, Świat Basi Rosenberg, bardzo szczególny przewodnik po Przeworsku dwudziestolecia międzywojennego. Można właściwie te książki czytać razem, ba, można wędrować po Przeworsku z obydwiema książkami i zastanawiać się nad światem, którego już nie ma. No i może to jest też jakiś powód do ważnej refleksji nad światem, który
dokładnie
właśnie nas otacza.
Dokładnie tak. Ja dziękuję i zapraszam do Przeworskiego Muzeum, gdzie można pooglądać dzienniczek Basi i można go również zakupić. Dla wszystkich chętnych jest dostępny.
Pani Małgorzata Wołoszyn, autorka opracowania dzienniczka drugiego wydania, ale także autorka Niedokończonej sukienki Świata Basi Rosenberg, książka, która towarzyszy dzienniczkowi. Bardzo pani dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję serdecznie.
Ślady Pegaza.